Serwis informacyjny w Radiu Maryja. W niedzielę obchodziliśmy uroczystość zesłania Ducha Świętego. Duch Święty uczy i przypomina nam słowa Chrystusa i pozwala mówić o Nim innym, mówił w homilii podczas porannej Eucharystii Ojciec Święty Franciszek.
To Duch Święty sprawia, że stajemy się tą drogą, drogą żywej pamięci Kościoła. To zaś wymaga od każdego z nas odpowiedzi. Im bardziej nasza odpowiedź jest wielkoduszna, tym bardziej słowa Jezusa stają się w nas życiem, postawą, wyborem, gestami czy świadectwem. W istocie Duch Święty przypomina nam o przykazaniu miłości i wzywa nas do życia Nim.
Ojciec Święty podkreślał, że nie ma chrześcijan niemych na duszy. Jak wyjaśniał, to Duch Święty pozwala nam rozmawiać z Bogiem na modlitwie. Jest ona darem otrzymywanym darmo. Jest dialogiem z Nim w Duchu Świętym, który modli się w nas i pozwala nam zwracać się do Boga, nazywając Go Ojcem, mówił papież. Dodał, że Duch Święty daje nam także możliwość rozmawiania z ludźmi w braterskim dialogu. Pomaga nam rozmawiać po przyjacielsku, z czułością, z pokorą, rozumiejąc zmartwienia i nadzieje, smutki i radości innych. W samo południe Ojciec Święty Franciszek spotkał się na placu Świętego Piotra z wiernymi na modlitwie Regina Celi. W czasie rozważań papież podkreślał, że kluczowym elementem dnia Pięćdziesiątnicy jest zaskoczenie. Kościół powołany jest do tego, żeby był zdolnym do zaskakiwania, głosząc wszystkim, że Jezus Chrystus zwyciężył śmierć, że Boże ramiona są zawsze otwarte, że Bóg jest zawsze cierpliwy i czeka na nas, aby nas uzdrowić i nam przebaczyć, mówił Ojciec Święty Franciszek.
Jeśli Kościół jest żywy, to zawsze powinien zaskakiwać. Jest to właściwość żywego Kościoła. Taki Kościół, który nie potrafiłby zadziwiać, byłby Kościołem słabym, chorym, umierającym i powinien być umieszczony w szpitalu na oddziale reanimacji, i to jak najprędzej.
Wieczorem odbyło się modlitewne spotkanie w intencji pokoju. Ojciec Święty spotkał się z prezydentem Izraela Szymonem Peresem i przywódcą autonomii palestyńskiej Mahmudem Abbasem. W modlitewnym spotkaniu w Watykanie wziął także udział prawosławny patriarcha Konstantynopola Bartłomiej. W Elblągu odbył się ingres księdza biskupa Jacka Jezierskiego do katedry świętego Mikołaja. Obrzędom wstępnym mszy świętej przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce, ksiądz arcybiskup Celestino Migliore. Odczytał on wobec zebranych bullę papieską z nominacją Ojca Świętego Franciszka dla księdza biskupa Jacka Jezierskiego.
Di teraz stolica kościoła elblońskiego, po rezygnacji jej biskupa, czcigodnego naszego brata Jana Styrny, stała się nieobsadzona. Ty wydajesz się nam odpowiedni do kierowania tonowczarnią. Ty, który jesteś ozdobiony ludzkimi i kapłańskimi cnotami i w sprawowaniu biskupiej posługi po 20 latach gorliwej i owocnej służby jako biskup pomocniczy w archidiecezji warmińskiej, jesteś dostatecznie doświadczony.
Następnie biskup elbląski otrzymał pastorał, znak władzy pasterskiej, a przedstawiciele duchowieństwa, osób konsekrowanych oraz wiernych świeckich złożyli mu akt czci, szacunku i chrześcijańskiego posłuszeństwa. Podczas homilii ksiądz biskup Jacek Jezierski podkreślał, że chrześcijanin jest budowniczym pokoju w swojej społeczności. Nowy pasterz kościoła elbląskiego wskazał jednocześnie, że zadaniem wspólnot chrześcijańskich jest przeciwstawiać się niszczącej sile zła i erozji wiary.
Zadaniem rodzin chrześcijańskich i parafii jest zmaganie się o wiarę, o życie duchowe, moralne i religijne, własne oraz bliskich, zwłaszcza młodego pokolenia. Naszej wierze i postawom chrześcijańskim zagraża przecież stale wyjałowienie oraz zniszczenie, także przez destrukcyjne nurty obecne we współczesnej kulturze i w promowanych filozofiach życia.
Uroczystości w Elblągu transmitowały Radio Maryja i Telewizja Trwam. Ojciec Święty Franciszek mianował księdza biskupa Jezierskiego biskupem elbląskim 10 maja bieżącego roku. Kanoniczne objęcie diecezji odbyło się 28 maja w kurii diecezjalnej. Na Jasnej Górze odbyła się 30. pielgrzymka ogrodników. Ogrodnicy i sadownicy wraz z rodzinami modlili się o dobre tegoroczne zbiory. Eucharystii w Bazylice Jasnogórskiej przewodniczył ksiądz Wojciech Kołakowski, krajowy duszpasterz ogrodników. Podkreślił on ważną rolę kobiet, które na co dzień zajmują się ogrodnictwem.
W tych sukcesach ogromną rolę pełnią kobiety, ogrodniczki. To one w gospodarstwach często wykonują bardzo ciężką pracę, również tę fizyczną, jak i umysłową. Są mocną podporą dla swoich mężów. Znane są też przykłady prowadzenia wspaniałych gospodarstw na wysokim poziomie przez same kobiety. Cechami polskiej kobiety ogrodniczki są pracowitość i odpowiedzialność za gospodarstwo, za rodzinę, w której często prowadzenie domu, wychowanie dzieci spoczywa głównie na ich barkach.
Na zakończenie mszy świętej pielgrzymi złożyli życzenia z okazji 30-lecia kapłaństwa swojego duszpasterza, księdza Wojciecha Kołakowskiego. Kapłan już 10 lat posługuje jako krajowy duszpasterz ogrodników. Pielgrzymka zakończyła się nabożeństwem Drogi Krzyżowej na Wałach Jasnogórskich. Organizatorem tegorocznego spotkania na Jasnej Górze było Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych w Lublinie. Kilka tysięcy mieszkańców Łodzi wzięło udział w dorocznym diecezjalnym święcie Eucharystii. Spotkaniu przyświecało hasło Wierzę w Syna Bożego. Uroczystości rozpoczęły się przy kościele Matki Boskiej Zwycięskiej, skąd wyruszyła procesja eucharystyczna. Po niej na placu katedralnym sprawowana była msza święta, której przewodniczył ksiądz arcybiskup Konrad Krajewski, jałmużnik ojca świętego Franciszka. Święto Eucharystii zostało ustanowione na pamiątkę wizyty świętego Jana Pawła II w Łodzi 13 czerwca 1987 roku. Tegoroczna uroczystość była dziękczynieniem archidiecezji łódzkiej za dar kanonizacji papieża Polaka. Mieszkańcy Laxton Hall w Anglii obchodzili święto rodziny. Przed południem uczestniczyli w uroczystej Eucharystii. Mszy świętej przewodniczył ksiądz Stefan Wylężek, rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii. Nie zabrakło również atrakcji dla dzieci. Odbyła się także konferencja pod tytułem Jak budować małżeńską jedność, którą poprowadzili założyciele spotkań małżeńskich Irena i Jerzy Grzybowscy. Całość uwieńczył koncert chrześcijańskiego zespołu New Life Music. Mówi Tomasz Kania, jeden z organizatorów wydarzenia.
Ludzie radośni, rewelacyjni, rodziny całe przyjeżdżały z dziećmi, przyjaciele, wspólnoty parasialne. Ludzie tańczyli kółeczko, zrobili, taka jedność była niesamowita, że ja aż się popłakałem, jak w tym kółku byłem, bo to było niesamowite, piękne przeżycie. Warto takie imprezy organizować. Ludzie dali nam kopa totalnego, żeby to jeszcze raz zrobić w przyszłym roku i na pewno zrobimy. Będzie pięknie i no, mogę tylko podziękować wszystkim, którzy byli zaangażowani w to wydarzenie.
Wyjazdy do Laxton Hall co roku organizowane są w miejscowych parafiach w całej Anglii. Sejm zamienia się w niedostępną twierdzę i przygotowuje do tajnych obrad. Posiedzenia Sejmu były już utajniane wielokrotnie, ale tak poważnych przygotowań jeszcze nie było. Zakaz wjazdu na teren Sejmu i patrole policji, a wszystko po to, żeby nic nie wyciekło z wtorkowych obrad poświęconych uchyleniu immunitetu posłowi PiS Mariuszowi Kamińskiemu. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga chce mu postawić zarzuty przekroczenia uprawnień, gdy kierował pracami biura. Utajnienie obrad jest niepotrzebne, opinia publiczna powinna usłyszeć to, co będzie mówił Mariusz Kamiński, wskazuje Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości.
To jest sprawa, której opinia publiczna była informowana przez media, gdzie bardzo wiele nieprawdziwych informacji się pojawiło, bardzo wiele przekłamań. Przekłamań, które miały opinię publiczną w takiej świadomości utwierdzić, że złamano prawo. A mówimy o sprawie badania majątku, legalności majątku pana prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Chcielibyśmy, żeby to mogło być jawne.
Zbigniew Ziobro, który wówczas sprawował funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, nie ma nic do zarzucenia Mariuszowi Kamińskiemu.
Zarzuty moim zdaniem są bezzasadne. Mariusz Kamiński w czasie, kiedy byłem prokuratorem generalnym, realizował zadania związane z walką z korupcją. Było to pod pełnym też moim nadzorem jako prokuratora generalnego i działania te były w mojej ocenie zgodne z prawem. Jeżeli nawet prokuratura dzisiaj niektóre z wniosków pana Mariusza Kamińskiego nie podziela i uważa je za niecelowe, to nie jest to w żadnym razie powód, aby stawiać Mariuszowi Kamińskiemu zarzuty.
Sejm uchyla immunitet bezwzględną większością głosów ustawowej liczby posłów. Mimo że tegoroczna matura była łatwa, może okazać się, że nie zdało jej dwa razy więcej osób niż w poprzednim roku, alarmują eksperci. Egzaminatorzy sprawdzający tegoroczne matury informują, że wyniki uczniów są wyjątkowo słabe. Z nieoficjalnych danych wynika, że egzamin dojrzałości może oblać nawet co trzeci uczeń. Sprawa budzi niepokój, gdyż MEN utwierdza w przekonaniu, że poziom polskiego szkolnictwa jest zachwycający. Tymczasem poseł Marzena Wróbel wskazuje, że to zmiany programowe wprowadzone przez koalicję PO-PSL doprowadziły polską edukację do skraju nędzy.
Chaos, który panuje w polskich szkołach, a także sposób konstruowania testów, czy generalnie zadań egzaminacyjnych na egzaminach sprawdzających, w tym także na maturze. Mówiliśmy wielokrotnie, że te testy opierają się tylko na sprawdzaniu takich podstawowych umiejętności, natomiast w znacznie mniejszym stopniu promują wiedzę. Mam wrażenie, że my równamy w dół do poziomu światowego i to równamy w dół z takiego dość wysokiego pułapu, na którym byliśmy.
Z danych, jakie docierają do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, wynika, że tegoroczna zdawalność egzaminu maturalnego wynosi zaledwie 67%, gdzie w ubiegłym roku sięgnęła blisko 80%. We wtorek wśród uczniów klas drugich liceów ogólnokształcących przeprowadzona zostanie diagnoza przedmaturalna z języka polskiego. Jej celem jest przybliżenie nowej formuły egzaminu oraz ocena stopnia realizacji podstawy programowej na poziomie podstawowym. Silne eksplozje słychać było w niedzielę w Słowiańsku i Kramatorsku na północy obwodu donieckiego, gdzie trwa akcja władz Ukrainy przeciwko separatystom prorosyjskim. Według separatystów jeden z pocisków trafił w stację benzynową w okolicach Słowiańska, w wyniku czego doszło do wybuchu. Także w Słowiańsku prorosyjscy separatyści prowadzą ogień z podwórza cerkwi w kierunku zarówno pozycji ukraińskich wojsk, jak i dzielnic mieszkaniowych, poinformowała ukraińska agencja Unian. Rano uzbrojeni w zestawy przeciwrakietowe i granatniki rebelianci zaatakowali lotnisko w Ługańsku, jednak ochraniający je ukraińscy żołnierze odparli natarcie. Po abdykacji króla Hiszpanii Juana Carlosa rozgorzała dyskusja o przyszłości monarchii. Kilka tysięcy osób wzięło udział w demonstracjach w największych miastach Hiszpanii, domagając się przeprowadzenia referendum w sprawie ustroju kraju. Lewicowe demonstracje odbyły się w około 40 miastach. Największa, licząca ponad 4 tysiące osób, przeszła ulicami Madrytu. Protestujący odwołują się do II Republiki Hiszpańskiej, która powstała w 1931 roku i była rządzona przez komunistów. Napięcie w państwie doprowadziło wtedy do wojny domowej, która zakończyła się przejęciem władzy przez generała Franco. Zwycięzca majowych wyborów prezydenckich, były dowódca sił zbrojnych Egiptu Abd el-Fattah es-Sisi, został w niedzielę zaprzysiężony w Kairze na prezydenta. Kadencja prezydenta w Egipcie trwa 4 lata. W wyborach zdobył blisko 97% głosów. Sisi sprawował naczelne dowództwo nad siłami zbrojnymi, gdy w sierpniu 2013 roku odsunęły one od władzy wywodzącego się z islamistycznego bractwa muzułmańskiego prezydenta Mohammeda Mursiego. Od jego obalenia w lipcu 2013 roku w Egipcie zginęło 1400 ludzi, w większości zwolenników byłego prezydenta, a 15 tysięcy aresztowano. Setki islamistów skazano na śmierć w zbiorowych procesach, które zostały potępione przez społeczność międzynarodową. Islamistyczne Bractwo Muzułmańskie zdelegalizowano jako organizację terrorystyczną. Był to serwis informacyjny w Radiu Maryja.